Na antenie Radia Maryja wraz z nami jest pani dr Joanna Banasiuk, doktor nauk prawnych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Szczęść Boże, pani doktor, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani doktor, z niepokojem patrzymy na to wszystko, co dzieje się w polskim parlamentaryzmie. Myślimy o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, o Senacie, a także o działaniach podjętych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tempie niesamowicie intensywnym. W ostatnim czasie przez dwie izby parlamentu przechodzą ustawy światopoglądowe, ustawy skandaliczne, ustawy, które godzą de facto w to, co nazywamy godnością człowieka, godzą w małżeństwo, godzą w rodzinie. Przypomnijmy, Sejm zgodził się na ratyfikację konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Kolejna ustawa to bardzo bulwersująca ustawa o leczeniu niepłodności. I ta ostatnia, skandaliczna ustawa uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o uzgodnieniu płci. Wobec tych trzech projektów, pani doktor, były zawsze bardzo uzasadnione i mocne argumenty mówiące, że te projekty ustaw nie są zgodne z polskim prawem, nie są zgodne z polską konstytucją.
Faktycznie, ma ojciec rację tutaj w całej rozciągłości. Te rozwiązania normatywne, które już zostały przyjęte, godzą nie tylko, naruszają nie tylko polską konstytucję, ale również można im postawić zarzut sprzeczności z szeregiem przepisów prawa międzynarodowego i unijnego. Tak więc przyjęte przez polski parlament przepisy ustawowe nie spełniają standardów demokratycznego państwa prawnego, tak pod względem kwestii formalnych, jeżeli chodzi o kształt tych rozwiązań, jak i pod względem merytorycznym.
Pani doktor, może rozpocznijmy od konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Wspólny mianownik tych wszystkich ustaw jest sam fakt, że nazwy, tytuły samych ustaw nie mają nic wspólnego z treścią, która jest w nich zawarta.
Faktycznie. Konwencja ma bardzo piękny tytuł. Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Niestety treść samej konwencji ma niewiele wspólnego z jej tytułem. Tak naprawdę konwencja Rady Europy może prowadzić wręcz do eskalacji zjawiska przemocy, a nie do jej zapobiegania. Dowodem na to są doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej, które operują takim dokładnie jak konwencja paradygmatem rozumienia przemocy. O co tutaj chodzi? Konwencja rozumie przemoc na sposób genderowy. Mówi, że kobieta jest ofiarą przemocy dlatego, że jest kobietą, ale właśnie w taki sposób, że ona podejmuje się kobiecych ról, czyli wciela się w rolę matki, wciela się w rolę żony i to per se generuje przemoc. To jest czynnikiem, który wpływa na to, że ta przemoc jest właśnie wymierzona w kobiety. W związku z tym konwencja rozumuje dalej, że żeby ograniczyć skalę zjawiska przemocy, to tak naprawdę należałoby rozmontować te stereotypowe struktury, czyli różnice pomiędzy wyrażaniem się kobiecości i męskości, tak żeby nastała idealna równość. I tak przykładowo przemoc jest pojmowana w Szwecji, gdzie już od 20 lat z dużym powodzeniem wciela się te paradygmaty genderowe, ten sposób genderowy rozumienia przemocy i też tą przemoc zwalcza się na sposób genderowy. Jednakże, jeżeli zerkniemy w statystyki, których dostarcza nam bardzo dokładnie Unijna Agencja Praw Podstawowych, która zbadała skalę zjawiska przemocy wobec kobiet we wszystkich 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej, to okazuje się, że właśnie tam, gdzie operuje się paradygmatem genderowym w odniesieniu do zjawiska przemocy, to tam tej przemocy jest najwięcej. Natomiast Polska w tych badaniach wypada najlepiej. W Polsce skala zjawiska przemocy wynosi w świetle tych badań Unijnej Agencji Praw Podstawowych 19%, czyli najmniej w skali całej Unii Europejskiej. Przy czym powiedzmy sobie tutaj dodatkowo, że średnia unijna to jest 33%. Co to dla nas znaczy? To znaczy tyle, że najwyraźniej polskie rozwiązania normatywne, które do tej pory funkcjonują, są oczywiście nieidealne, ale wydaje się, że najlepiej funkcjonujące właśnie w całej Unii Europejskiej. Bagaż ideologiczny, który wnosi ta konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, nie będzie w żaden sposób sprzyjał tutaj niwelowaniu i obniżaniu skali przemocy wobec kobiet, tylko przeciwnie, będzie niestety prawdopodobnie prowadził do eskalacji tego zjawiska. Tak więc pięknie brzmiący tytuł konwencji, a sama jej treść ma niewiele wspólnego z tym hasłem.
I pozostając jeszcze na moment przy konwencji, pani doktor, twórcy tej konwencji upatrują między innymi źródeł przemocy w rodzinie, w religii, w kulturze i tak dalej.
W kulturze, w zwyczajach, tak, oczywiście w artykule 12 konwencja zobowiązuje państwa członkowskie, czyli Polska, ratyfikując tę konwencję, zobowiązała się do zwalczania stereotypów kultury zwyczajów. A jeżeli będziemy obserwować dokładnie to, w jaki sposób na forum międzynarodowym takie organy, które monitorują, w jaki sposób się wykonuje przepisy prawa międzynarodowego, w jaki sposób te organy pojmują te stereotypowe role kobiet i mężczyzn, no to się bardzo szybko okaże, że stereotypowym jest bycie żoną lub bycie matką. I w ten sposób oczywiście tutaj ta konwencja narusza artykuł 18 Konstytucji. Może warto też przypomnieć treść artykułu 14 tego dokumentu, który z kolei zobowiązuje państwa do wdrażania na wszystkich etapach edukacji, i tutaj uwaga, formalnej i nieformalnej, czyli także na przykład w ramach polekcyjnych zajęć sportowych czy jakichś innych rekreacyjnych, zobowiązuje państwa strony do uwzględniania na wszystkich etapach edukacji informacji o niestereotypowych rolach społeczno-kulturowych, co w sposób jaskrawy godzi w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I co istotne, niestety ta konwencja nie zawiera żadnej klauzuli, która by pozwalała na niepodporządkowanie się temu zobowiązaniu. Tak więc tutaj nie ma furtki, za pomocą której rodzice mieliby prawo wykonywać swoje konstytucyjnie zagwarantowane uprawnienia. Tutaj mamy odgórnie jedynie słuszną tezę o indoktrynacji tych najmłodszych dzieci.
I przy jednocześnie, pani doktor, bardzo realnym, czyhającym zagrożeniu dzieci, rodzinom wzięto do szkoły już w 6 roku życia.
Tak, i tutaj te rozwiązania normatywne, konwencyjne z artykułu 14, mają prawo budzić niepokój rodziców, dlatego że tak naprawdę pozbawia ich się możliwości realizacji konstytucyjnie gwarantowanych uprawnień z artykułu 48 Konstytucji.
Ta konwencja bardzo szybko przeszła przez Sejm, przez Senat. Kolejny projekt ustawy, także o bardzo zgubnej nazwie, pani doktor, to ustawa o leczeniu niepłodności, czyli ustawa o in vitro.
Tak, i znowu tytuł ustawy ma niewiele wspólnego z treścią tego dokumentu, już aktu normatywnego, bo ustawa została podpisana przez pana prezydenta. Co ciekawe, pod adresem tego jeszcze wówczas projektu było formułowanych szereg zarzutów. I to nie tylko ze strony społeczeństwa tutaj obywatelskiego, ale także Sąd Najwyższy miał zasadnicze wątpliwości co do treści merytorycznej, co do zawartości tego projektu, ale także miał szereg wątpliwości natury formalnej. I właśnie jedną z tych wątpliwości był zarzut postawiony oto taki, że treść projektu ustawy jest tytuł projektu ustawy jest niespójny z jej treścią, dlatego że tak naprawdę ta ustawa jest w całości poświęcona procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, czyli metodzie in vitro, natomiast cztery przepisy dotyczą innych metod leczenia niepłodności, których tak naprawdę to przepisów nie sposób egzekwować, bo one są pewną taką jedynie normą programową, której nie będzie można później, której wykonanie nie będzie można później zweryfikować. Tak więc ustawa w całości dotyczy procedury zapłodnienia pozaustrojowego i tak naprawdę jest ogromnym ukłonem w stronę biznesu in vitro, a w stronę podmiotów, które korzystają w sposób komercyjny na procedurze zapłodnienia pozaustrojowego. Więc znowu wydaje się, że tak naprawdę osoby, które cierpią na niepłodność, te pary małżeńskie, które nie mogą się doczekać potomstwa, są gdzieś tam na szarym końcu, jeżeli chodzi o zainteresowanie legislatorów. Natomiast w sposób niewątpliwy ta ustawa hołduje agendzie biznesu in vitro.
I ta najnowsza skandaliczna ustawa uchwalona przez Sejm, pani doktor, ustawa o uzgodnieniu płci i także ogromne zamieszanie względem relacji tej ustawy do polskiego prawa i nie tylko.
Dokładnie. Ustawa o uzgodnieniu płci to co się działo w tym tygodniu w polskim parlamencie. No, pod adresem tej ustawy należy wysunąć trzy główne zarzuty. Przede wszystkim ustawa równa pojęcie płciowości. Po drugie zaciera to, co jest istotne z punktu widzenia porządku prawnego. Zaciera podział na kobiety i mężczyzn. I po trzecie, ona tworzy procedurę formalną, która pozwoli w sposób ekspresowy wręcz dokonać zmian w aktach stanu cywilnego na podstawie właśnie subiektywnych żądań jednostki. Dlaczego? Dlatego, że ta ustawa tak naprawdę na nowo definiuje pojęcie płci, ponieważ uzależnia tutaj możliwość jej zmiany wyłącznie od prywatnych odczuć osoby zainteresowanej. Do czego to może prowadzić? Może to prowadzić do tego, że osoba, która będzie czuła się przykładowo kobietą, a będzie fizycznie mężczyzną, będzie mogła zgłosić się do dwóch dowolnie wybranych lekarzy, tutaj jest lekarz albo psycholog, seksuologów, którzy potwierdzą to, że ona jest faktycznie wewnętrznie związana z tą inną płcią niż wynika z płci biologicznej, czyli z obiektywnej rzeczywistości, i na tej podstawie sąd będzie decydował o zmianie w aktach stanu cywilnego. Do czego to może doprowadzić? No, nie trudno sobie wyobrazić tutaj sytuacji, kiedy osoba płci biologicznej męskiej, która czuje się kobietą i uzyska odpowiednie zaświadczenie od lekarzy, po zmianie w aktach stanu cywilnego będzie chciała zawrzeć związek małżeński z inną osobą tej samej płci biologicznej, ale innej metrykalnej. Czyli będzie to stanowiło zasadnicze naruszenie artykułu 18 Konstytucji. To de facto będzie prowadziło do tego, że dwie osoby tej samej płci biologicznej, czyli bez konieczności oczywiście tutaj dokonywania jakichkolwiek korekt chirurgicznych, będą mogły w świetle obowiązujących przepisów prawa zawrzeć związek małżeński. I tutaj ustawa w żaden sposób nie chroni przykładowo najmłodszych osób, takich jak dzieci osoby, która się poczuła czy to kobietą, czy mężczyzną, które te dzieci pozostają tak naprawdę tutaj zdecydowanie poza zakresem zainteresowania polskich parlamentarzystów.
I żeby jeszcze ostrzej, pani doktor, zauważyć tę bardzo niebezpieczną linię wprowadzania do polskiego porządku prawa tych ustaw, które są niezgodne z polskim prawem, dzisiaj Sejm wybrał pana Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W rozmowie z panem Bodnarem przed głosowaniem w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej mówił, że pierwszym artykułem Konstytucji, który trzeba zmienić, to jest właśnie wspomniany przez panią artykuł 18.
No to już jest taka wisienka na torcie. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że kandydatura pana doktora Bodnara była szeroko komentowana w mediach. I wydaje się, że sposób prowadzenia przez niego postępowań czy sposób, w jaki podchodził do różnych kwestii światopoglądowych, w jaki sposób się na ten temat wypowiadał, ale też jego działalność przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka budzi szereg wątpliwości tak naprawdę co do jego bezstronności światopoglądowej, bezstronności, która wydaje się powinna być wymagana od Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz jakże bardzo bulwersujących nas spraw. Pozdrawiam bardzo gorąco na pewno do skutków prawnych obecności tych ustaw w życiu naszego społeczeństwa, skutków negatywnych. Będziemy w naszych rozmowach powracać. Dziękuję i gorąco pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. W aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panią doktor Joanną Banasiuk, doktorem nauk prawnych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.